Kristen Callihan, Niegrzeczny idol. Warszawskie wydawnictwo literackie Muza S.A. Czyta Kamil Kula. Libby. Znalazłam Kiliana pijanego i nieprzytomnego. Leżał na moim trawniku niczym jakiś zagubiony książę. Facet boski z wyglądu i równie bosko arogancki. Nikt by mu się nie oparł. Seksowny, czarujący i trochę sprośny. Urabiał mnie powoli, aż w końcu mogłam już tylko błagać o więcej. Byłby mój, gdybym się na to odważyła. Problem w tym, że świat traktował go jak własność. Jak zatrzymać swojego idola, kiedy wszyscy pragną ci go odebrać? Kilian. Byłem wokalistą największej na świecie grupy rockowej i żyłem jak we śnie. Wystarczyła jedna fatalna decyzja. Wszystko się rozwaliło. I leżało jak kupa gruzu. Aż zjawiła się Liberty. Burkliwa, wycofana. Na swój sposób słodka. Dobra, zapomnijcie, co powiedziałem. Jest zajebiście seksowna i bardziej uzależniająca niż te wszystkie fanki, które wykrzykują moje imię. Świat chce, żebym wrócił na scenę. A ja nie chcę zostawić Libby. Muszę jakoś wyciągnąć tę pustelniczkę z jej skorupy i zatrzymać przy sobie. Bo to właśnie dzięki niej zmieniło się wszystko. Wszystko. Od autorki. Żeby zorientować się, dokąd iść, czasem musisz spojrzeć, gdzie jesteś. Kilian i jego zespół mają własnych idoli, którzy pomogli im stworzyć oryginalne brzmienie. Muzyka, o której mowa w tej książce, nie pochodzi z minionej dekady, lecz z czasów wcześniejszych. Niektórzy mogą odkryć tu nowe piosenki, inni, tak jak ja, odbędą podróż sentymentalną. Collar Island, gdzie mieszka Libby, jest fikcją. Przede wszystkim dlatego, że dzięki temu mogłam ukształtować miejsce i jego mieszkańców tak, jak chciałam. Jeśli jednak jesteście ciekawi, jak mogłoby wyglądać, Bald Head Island w stanie Nowy Jork jest jego najbliższym odpowiednikiem. Dziękuję i życzę wam dobrej lektury. Pozdrowienia, Kristen. Pamięci Cobaina, Bowiego i Prince'a, rockowych idoli, którzy pomogli ukształtować soundtrack mojego życia. Odeszliście od nas zbyt wcześnie. Prolog. Muzyka może być przyjacielem, gdy go nie masz, albo kochankiem, którego potrzebujesz. Może być gniewem i żalem, radością i bólem, twoim głosem, gdy stracisz własny. Być jej częścią, zostać soundtrackiem czyjegoś życia, to piękna rzecz. Kilian James, wokalista i gitarzysta zespołu Killjoy. Przedtem. Kilian. Zwierzę to humorzasta bestia. W jednej chwili cię kocha, w drugiej nienawidzi i nigdy nie wiesz, jakie jego oblicze zobaczysz, aż cię dopadnie. Jeśli cię nienawidzi, nic nie poradzisz. Możesz tylko próbować przetrwać i wierzyć, że cię nie zniszczy, zanim uciekniesz. Ale jeśli kocha? Cholera. To coś najwspanialszego na świecie. Tęsknisz za tym zwierzęciem. Nie możesz się doczekać spotkania. Staje się twoim życiem, celem, światem. Aż wreszcie czujesz się tak uzależniony, że zaczynasz go nienawidzić. Miłość, nienawiść i nic pomiędzy. Nic pośredniego. Wzloty i upadki. Już tam jest, czeka. Słyszę pomruk przechodzący w ryk. Czuję w kościach, w naelektryzowanym, aż lekko roziskrzonym powietrzu, w drżeniu podłogi pod stopami. Moje serce przyspiesza. Adrenalina już uderza do krwi. Gotowi na taniec z diabłem? Rzuca Whip w przestrzeń. Pije wodę z butelki, wolną dłonią wybija rytm na kolanie. Bestia, diabeł, zwierzę. Każdy nadaje swoje imię. To nieistotne. Ono ma nas, a my, jak na razie, mamy je. Ryk narasta. Teraz towarzyszy mu bum, bum, bum. Moje imię. Woła mnie. Kilian. Kilian. Oddycham ciężko, wstaję. Po mojej skórze przebiega dreszcz podniecenia. Odpowiadam na wezwanie. Wychodzę w światło, gorące, oślepiające i zalewa mnie fala dźwięku. Eksploduje czysta energia. Zwierzę ryczy. Dla mnie. A ja mam nad nim władzę. Unoszę ręce, idę do mikrofonu. Hej, Nowy Jork! Odpowiada mi wrzask tak głośny, że aż odchylam się lekko na piętach. Gitara w ręku, gładki tył, znajomy dotyk, kop adrenaliny. Zakładam pasek przez głowę. Odzywają się bębny whipa, pulsujący beat, moje ciało zaczyna się poruszać w jego rytm. Dołączają Jax i Rai, ich riffy wibrują w złożonym układzie. Harmonia, poezja dźwięku, krzyk buntu. Uderzam w struny, zaczynam śpiewać. Muzyka płynie mi w żyłach, wylewa się ze mnie jak lawa, podpala powietrze, zagrzewa do wrzasku. Moc, tak wielka moc. Zwierzę odpowiada. Jego miłość jest tak kusząca, że twardnieje mi członek. Jeżą mi się włosy na karku. Wkładam całego siebie w swój głos, w swoją grę. W tej chwili jestem Bogiem. Wszechpotężnym, nieskończonym. Nic, naprawdę nic nie daje takiego kopa. Nic się z tym nie równa. To życie w czystej postaci. Ale tak jak w życiu, wszystko nagle może się zmienić. Tylko chwila i potem koniec. Potem. Libi. Wiele już napisano o pani relacji z Kilianem Jamesem, ale oboje raczej nie wypowiadacie się na ten temat. Dziennikarka posyła mi lekki, zachęcający uśmiech. Jaskrawo-niebieskie włosy spadają jej na jedno oko. Ale czy z uwagi na wczorajszy występ nie chciałaby pani powiedzieć nam trochę więcej? Zwinięta w hotelowym fotelu, skóra i chrom, tyłem do widoku na Nowy Jork, prawie uśmiecham się na to pytanie, które słyszę już chyba po raz setny. Ale od razu włącza się czujność. Uśmiech może być odczytany jako zgoda albo dowód nieśmiałości. Nie mam ochoty ustępować i mówić trochę więcej i bez względu na to, co piszą krytycy, ani Kilian, ani ja nigdy nie byliśmy nieśmiali. Po prostu nie chcieliśmy się z naszym związkiem obnosić. Kilian, którego znałam, należał do mnie, nie do nich. Niewiele da się powiedzieć ponad to, co wszyscy już wiedzą. To nie do końca prawda, ale zawsze jakaś część. Uśmiech dziennikarki staje się szerszy. Barrakuda czuje krew w wodzie. O, chyba nie do końca. Nie znamy przecież tej historii od pani strony. Pokonuje chęć bawienia się brzegiem rękawów swojej kaszmirowej tuniki. Boże, ten sweter. Co tam sweter, nawet majtki. Kosztowały więcej niż wydawałam przez rok, zanim on wkroczył w moje życie. Odwracam głowę i zerkam na butelki wody w srebrzystym kubełku z lodem. Ciemnozielona, złota i jeszcze jedna z kryształkami. Asystentka z dumą oznajmiła, że ta zielona, zdaje się z Japonii, kosztuje ponad 400 zł. Za butelkę wody. Nagle chce mi się śmiać. Z tego szaleństwa w moim życiu. Z tego, jak przeszłam od wody z kranu do wody z Japonii. Z tego, że mieszkanie w penthouse stało się normalką. A potem zbiera mi się na płacz. Nigdy nie stać by mnie było na to wszystko bez niego. I każda z tych cholernych rzeczy jest bez znaczenia, jeśli jego przy mnie nie ma. Pustka chce mnie wchłonąć. Czuję się tak samotna, że najchętniej złapałabym tę kobietę za rękę, żeby tylko poczuć kontakt z drugim człowiekiem. Chcę mówić. Chcę, żeby ktoś mnie wysłuchał chociaż raz. Może wtedy, ale tylko może. Nie będę miała wrażenia, że się rozpadam. Biorę wdech i patrzę na dziennikarkę. Co chce pani wiedzieć? Rozdział pierwszy. Teraz. Liberty. Na moim trawniku leży menel. Chociaż może powinnam użyć innego słowa, bardziej poprawnego politycznie. Bezdomny? Włóczęga? Nie. Zostanę przy menelu. Bo wątpię, żeby faktycznie był bez dachu nad głową i środków do życia. Wygląda mi to raczej na wybór niż konieczność. Duży, czarno-chromowy Harley, którym wjechał w mój biedny płot, świadczy o pewnej zamożności. Ten sukinsyn przerył mi kawał trawy, ale nie była to wina motoru. Rzucam menelowi groźne spojrzenie, choć raczej go nie zauważy. Leży rozwalony na plecach z rozrzuconymi rękami, chyba nieprzytomny. Zastanawiałabym się, czy żyje, gdyby jego pierś nie unosiła się i nie opadała w spokojnym rytmie głębokiego snu. I może martwiłabym się jego stanem, gdybym nie widziała czegoś takiego wcześniej dziesiątki razy. Ale on cuchnie. Zresztą nic dziwnego. Po skórze spływają mu stróżki potu. Na czarnej podkoszulce są ślady wymiotów. Wykrzywiam usta z niesmakiem i szybko przełykam ślinę, żeby opanować mdłości. Długie, splątane brązowe włosy zasłaniają mu twarz. Widać jednak, że koleś jest jeszcze przed trzydziestką. Potężny, smukłe ciało i gładka skóra na rękach. Właściwie to jeszcze bardziej przygnębiające. Młody gość i już chla na umór. Super. Obchodzę go, mamrocząc pod nosem o palantach, którzy jeżdżą po pijaku. Po chwili wracam z wężem w ręku. Celuję starannie. Strumień wody z pełnym impetem, satysfakcjonującym sykiem i pluskiem uderza w cel. Menel wierzga gwałtownie, pluje i wymachuje rękami. Rozgląda się rozpaczliwie, szukając źródła tortur. Polewam go dalej. Chcę spłukać z niego ten syf. Wynocha z mojego trawnika. Warczę. Teraz celuję niżej. Moczę mu spodnie i kroczę. Ja pierdzielę! Słyszę jego głęboki głos. Możesz, kurwa, przestać? Nie mogę, kurwa! Śmierdzisz, jakbyś się zesrał, ale mam nadzieję, że tego nie zrobiłeś, bo to by już było dno. Przesuwam strumień wody w górę. Długie, ciemne włosy rozsypują się na wszystkie strony. Menel znowu parska i prycha. Potem wrzeszczy. Tubalny głos dudni mi w uszach. Pewnie umarłabym ze strachu, gdyby koleś nie był zbyt słaby, żeby ustać na nogach. Wystarcza mu sił tylko na to, żeby podnieść rękę i odsunąć z twarzy mokre kosmyki. Jego ciemne oczy płoną złością. Dobra, kończmy tę zabawę. Opuszczam wąż i mówię: wywalaj z mojego trawnika. Pojebało cię? Mnie? To nie ja leżę nieprzytomna w żygach na cudzej posesji. Menel patrzy dookoła, jakby dopiero teraz ogarnął sytuację. Nie ogląda swoich ciuchów. Skoro przyklejały mu się do ciała, to chyba wie, w jakim są stanie. I mała rada, ciągnę. Nie bądź taki banalny. To go zastopowało. Gapi się na mnie. Woda spływa mu po policzkach na kanciasty podbródek. Nie znasz mnie, żeby oceniać. Prycham. Jesteś gościem, który rozbija się na motorze zalany w trupa. Motor pewnie wyciągasz tylko w weekendy. Długie włosy, twarz niegolona całe tygodnie, pewnie po to, by świat zrozumiał, jaki z ciebie twardziel. Zerknęłam na jego mocne, umięśnione ręce. Brakuje mi tylko jednej rzeczy, tatuaży. Ale może masz na tyłku wydzierane mamusia. Słyszę coś jakby śmiech, ale podszyty złością. A kim ty jesteś? Rzuca. Ciekawe, ile pogardy udało mu się zawrzeć w tym jednym zdaniu, biorąc pod uwagę jego aktualną kondycję. W przeciwieństwie do smrodu, skromność nie była jego wierną towarzyszką. Kimś, komu zdemolowałeś podwórko. Wręczyłabym ci rachunek, ale nie chcę się zbliżać do tego sztynksu. Wycieram dłonie o dżinsy i patrzę na niego ostro. A teraz spadaj, zanim wezwę policję. Bez dwóch zdań wściekłam się. Ruszam w stronę domu. Demonstracyjnie maszeruję długim podjazdem, choć planowałem iść z godnością. Ale powoli się uspokajam. Przez ostatnie kilka miesięcy byłam taka wyciszona i wycofana, że może powinnam podziękować aroganckiemu Bubkowi za ten przerywnik. Jednak moja wdzięczność nie jest aż tak wielka, żeby pozwolić mu iść za mną. Widzę go kątem oka. Wstaje chwiejnie, zdejmuje mokrą podkoszulkę, ciska na ziemię. Teraz jeszcze striptiz. Super. Przyspieszam, zła, że mój podjazd jest taki długi. Co najmniej 50 metrów od krawężnika do wycieraczki. Ciska za mną butem. Zerkam do tyłu. Teraz już niespokojna. Ściąga spodnie. Żylasty, wkurwiony gość, 1,80 m, właśnie idzie za mną, nagi. Właśnie widzę tatuaże, których się spodziewałam. W każdym razie jeden duży, jakieś przecinające się linie na torsie i przedramieniu. Skupiam się na wzorach, żeby nie patrzeć, jak jego członek kołysze się niczym wahadło podczas tego pochodu. Rzucam mu przez ramię groźne spojrzenie. Jeszcze jeden krok i cię zastrzelę. Musiałabyś mieć strzelbę, nie? Odburkuje. To byłby dopiero banał. Brakuje ci tylko kombinezonu i słomki do rzucia, Ellie May. Odwracam się na pięcie. Czy właśnie nazwałeś mnie wsiową dziewuchą? Też się zatrzymuje. Z rękami na biodrach, zupełnie nieskrępowany swoją nagością, mój trawnikowy menel stoi i patrzy na mnie tak, jakby świat należał do niego. A nie jesteś, słonko? Pot spływa po mnie ciurkiem. Robię krok w stronę natręta, ale tylko jeden. Nadal strasznie od niego cuchnie. Z tej odległości mogę stwierdzić, że urody mu nie brakuje. Wprawdzie jest zapuszczony, blady i ma przekrwione oczy, ale również regularne rysy i długie rzęsy. Wkurza mnie to jeszcze bardziej. Słuchaj, koleś, łażenie nago za kobietą podpada pod napastowanie seksualne. Parska. To by wiele mówiło o twoim życiu seksualnym, Ellie May. Ale spokojna głowa. Nawet gdybym chciał cię przelecieć, wypiłem tyle, że i tak mi nie stanie. Pewnie często ci się to zdarza, co? Marszczę nos, wciąż nie spuszczając wzroku z jego twarzy. I ty będziesz mi mówił o deficytach seksualnych? W jego oczach pojawiają się iskierki. Wygląda, jakby miał ochotę się zaśmiać. Ale zamiast tego prycha i wykrzywia usta. Daj mi godzinę i kubek porządnej kawy, a potem wrócimy do tej rozmowy. Jeszcze chwila i zażądasz śniadania. Na jego twarzy pojawia się bezczelny uśmiech. Skoro już o tym wspominasz... Wiesz, co mnie w tym wszystkim wkurza najbardziej? Warczę. Jego ciemne brwi unoszą się tak, jakby nie zrozumiał. Co? To nie była odpowiedź na moje pytanie. Raczej wyraz tego, że słabo kontaktuję. Ale i tak odpowiadam. Że mogłeś kogoś przejechać. Potrącić mnie albo innego nieszczęśnika, gdy jechałeś na pruty. Smutek chwyta mnie za serce. Mogłeś zniszczyć komuś życie. Blednie. Jego niedorzecznie długie rzęsy trzepoczą, gdy mruga. Chcesz się zabić? Wściekam się dalej. To wybierz inny sposób. Urywam. Słyszę, jak warczy i słowo daje, widzę, jak obnaża zęby. Gwałtownie robi krok w moją stronę, jakby chciał mnie zaatakować, ale się zatrzymuje. Nie waż się. Nie masz pojęcia, co... Jego twarz szarzeje, gdy tak chwiejąc się patrzy na mnie z wysokości swojego 1,80 m. Mierzymy się wzrokiem. W jego oczach płonie gniew. To mnie dekoncentruje, dlatego nie rozpoznaję sygnałów ostrzegawczych. Nawet nie wiesz, zaczyna i gorączkowo przełyka ślinę. Dopiero wtedy dociera do mnie, co się za chwilę stanie. Odskakuję, ale już za późno. Trawnikowy menel pochyla się i puszcza pawia. Prosto na mnie. Szok wbija mnie w ziemię na jedną straszną chwilę, a potem czuję smród. Zmuszam się, żeby podnieść wzrok i spojrzeć temu bydlakowi w twarz. Do gardła mi się ciśnie 1000 przekleństw, ale przez zaciśnięte zęby wydostaje się tylko jedno zdanie. Nienawidzę cię. Kilian. Zwykle, gdy kobieta oznajmia, że cię nienawidzi i patrzy na ciebie zimnym, nieruchomym wzrokiem, to stara się uniknąć dalszego kontaktu. Ale nie Ellie May, która przyszła tu prosto z piekła razem ze swoim szlauchem. No dobra, właśnie ją obrzygałem, więc ma powód, żeby mnie nienawidzić. Całkiem dobry. Nie przepraszałem nikogo całe lata. A teraz cichy głos z tyłu głowy podpowiada mi, że powinienem to zrobić. Ale wypita whisky chlupocze w głowie. Zalewa ten cichy głos. Ja pierdzielę. We łbie mi huczy, w uszach dzwoni, wszystko się kołysze. Zaraz się przewrócę. Po prostu wiem, że tak będzie. Resztką świadomości rejestruję, że zamiast się odsunąć, moja dręczycielka robi krok do przodu. Łapie mnie, chce podtrzymać. Powodzenia, słonko. Słyszę, jak klnie, gdy ugina się pod moim ciężarem i oboje upadamy. Chyba się śmieje, ale nie mam pewności. Zapadam się w nicość. Właśnie tego chciałem. Wszystko jest rozmazane. Woda chlusta mi w twarz. Znowu. Cholera, jakie to wkurzające. Pluję, próbuję się osłonić, ale ręce nie słuchają. Są bezładne, jak z gumy. Przestań machać łapami, ty wrzodzie na tyłku, rzuca dziewczyna. Ellie May. Diabeł wcielony. Nieważne, że jej głos brzmi słodko jak lody waniliowe. I tak jest diabłem. Wodnym diabłem. Może w piekle wcale się nie smażymy? Może cały czas się topimy? Nie bój się, nie utoniesz. Warczy. Znowu mnie polewając. Spluwam. Ślina ma smak pawia i alkoholu. Nic nie widzę przez ten potop. Co jest? Oszalałaś z tą wodą? Udaje mi się wykrztusić, zanim zaleje mnie nowa fala. Ma magiczną zdolność zmywania syfu, odpowiada Ellie May, trąc ręką moją pierś. Mocno, jakby chciała zedrzeć mi skórę. Widzę bańki mydlane. Pachną grejpfrutem i wanilią. Dziewczyńskie mydło. Tak, to mydło. Woda i mydło, żeby się umyć. Tłumaczy, jakbym był dzieckiem. Wariactwo, nie? Sarkazm. O, sarkazm to moja specjalność. Pod warunkiem, że nie jestem aż tak pijany, żeby nie móc otworzyć oczu. Mocne dłonie przesuwają się po mojej głowie. Palce próbują rozczesać włosy. Rany. Kiedy ostatnio widziałeś grzebień? Po urodzeniu. Dobra, zostaw mnie. Daj mi się podnieść. Zahaftowałeś sobie włosy. Chcę tu spłukać. Pozwalam, żeby polewała mnie wodą. Jej pomstujący głos zbliża się i oddala. Nie jest delikatna. Nieważne. I tak nie radzę sobie z delikatnością. Teraz mnie podnosi. Ciągnie. Wszystko dalej się kręci, wiruje, kołysze. Nijak nie mogę się od tego uwolnić. Nic nie słyszę oprócz twojego bełkotu, mówi. Widzę nad sobą jej twarz w rozmytej aureoli. Pode mną pojawia się coś miękkiego. Chłodne prześcieradło. Ciężka kołdra. Przetacza mnie na bok, układa poduszki za moimi plecami. No, człowieku, jeśli znów puścisz pawia, będziesz zdany tylko na siebie. Jak zawsze, słonko. Rozdział drugi. Kilian. Poduszka pod moją głową jest zajebista. Serio. Jak miękka chmurka czy coś takiego. Kurde, naprawdę mi staje z powodu poduszki? Ten korowód myśli budzi mnie. Otwieram oczy. Słońce razi. Krzywię się, na moment zaciskam powieki. Cały pokój jest biały. ściany wyłożone białymi panelami, pościel, zasłonki poruszane lekkim podmuchem, który wpada przez otwarte okno. Przyciskam twarz do chłodnej chmurki i nabieram powietrza. Czaszkę rozcina mi siekiera bólu, w ustach mam kapeć. Na szafce przy łóżku stoi wysoka szklanka z czerwonym płynem. To chyba świeżo wyciśnięty sok. Szklanka jest zroszona, tak jakby ktoś przyniósł ją tu przed chwilą. Obok leżą cztery niebieskie tabletki i kartka. Dla przestępcy przygłupa. Chociaż ruch destabilizuje mi żołądek, parskam śmiechem. Przypominam sobie cięty język i twarde dłonie dziewczyny. Ale odsuwam te myśli. Nie chcę pamiętać, jak strasznie byłem pijany. Biorę szklankę. Płyn pachnie trochę jak krwawa Mary, a trochę ostro i cytrynowo. Nie chcę go próbować, ale siekiera wbija się głębiej, a ja mam straszne pragnienie. Idzie mi ciężko. Czuję mdłości. Tabletki prawie utykają w przełyku. Płyn jest musujący. Dziwne. To chyba krwawa Mary z cytryną, imbirem i czymś gazowanym. Może dosypała też arszenik, cholera wie. Gdy dopijam, uznaję, że może jednak będę żył. Leżę na białej, puchatej poduszce. W powietrzu unosi się zapach morza. Słucham szumu wiatru. Dopóki stukanie garnkami i trzask drzwiczek w szafkach nie zwrócą mojej uwagi. Eli May. Gdyby naprawdę tak się nazywała, uśmiałbym się po pachy. Ale to imię bardziej pasuje do krzepkiej dziewczyny, która lubi rżnąć się na sianie. Taka, to najpierw wydoi cię do sucha, potem zaoferuje swoją brzoskwinkę. Moja Eli May jest zupełnie inna. Wczorajszy dzień ginie we mgle, ale pamiętam tę gniewną twarz i ostry język. Znów słyszę trzask drzwiczek i stłumione kurwa. Siadam z jękiem. Pokój wiruje, oddycham powoli, spokojnie. Jestem zupełnie nagi. Uśmiecham się pod nosem. Najciekawszy prysznic od bardzo dawna, a ja nawet się nie spuściłem. Mija cała wieczność, zanim wstanę i druga, nim się ubiorę. Moje rzeczy leżą złożone na krześle i pachną płynem do płukania Tide. Moja babcia używała tego płynu. Ubieram się i ruszam do drzwi. Chyba spałem w pokoju na tyłach starego domu. Nie pamiętam, jak wygląda z zewnątrz, ale w środku jest typowym wiejskim domkiem z drewnianymi podłogami i starymi meblami. Spostrzegam gitarę akustyczną w dobrym stanie. Rozglądam się. Całą ścianę zajmują regały wypełnione starymi winylami. Są tu chyba setki albumów. Poza kilkoma DJ-ami nie znałem nikogo, kto trzymałby w domu tyle płyt. W pokoju unosi się zapach kurzu i stęchlizny. Czyli gra na gitarze i uwielbia muzykę. Boże, proszę cię, spraw, żeby nie okazała się jakąś stukniętą psychofanką. Ale biorąc pod uwagę wzrok, jakim przeszywała mnie wczoraj, nie należy do moich wielbicielek. Idę za odgłosami i docieram do kuchni. Dużego, kwadratowego pomieszczenia ze zwykłym stołem po środku, przy którym zmieściłoby się 12 osób. Eli May nie zwraca na mnie uwagi, gdy siadam przy stole. Poruszam się powoli. Każdy ruch powoduje dyskomfort. Niech to szlak. Nigdy więcej się tak nie urżnę. Nigdy więcej. W milczeniu przyglądam się, jak miesza coś w garnku na kuchence. Próbuję. Na pewno nie jest typem wsiowej dziewuchy czy seksownej lali. Jej pulchną pupę opinają zniszczone dżinsy. Na nogach ma ciężkie czarne buty, świetnie nadające się na mój motor, który pewnie nadal stoi wmontowany w płot. Nie pamiętam wypadku. Na całym ciele nie widzę nawet zadrapania. Niezbadane są wyroki losu. Czemu rzucił mnie właśnie tutaj? Nie mam pojęcia. Odwraca się od kuchenki. Teraz stoi do mnie profilem. Długie, proste włosy w kolorze mokrego piasku, szare oczy, owalna twarz. Być może jej rysy są delikatne, ale teraz wyostrzyły się i stwardniały. Ellie May wydaje się dość przeciętna. Dopóki nie otworzy ust, bo wtedy robi się zajebiście ciekawie. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek jakaś kobieta tak po mnie jechała jak ona wczoraj. Gdyby polewanie zimną wodą mnie nie otrzeźwiło, jej cięty język zrobiłby to na pewno. Tak, język ma ostry jak brzytwa i umie się nim posługiwać. Choć akurat w tej chwili tego nie robi. Niepokojące. Cześć. Mój głos brzmi chrapliwie. Ja... tego... No, dzięki, że... Przełykam ślinę. No, dziękuję. A ludzie nazywają mnie poetą? Prycha, jakby właśnie pomyślała to samo. Nagle pragnę, żeby odwróciła się i na mnie spojrzała. Robi to. Widzę na jej twarzy niesmak. Wypiłeś to, co ci zostawiłam? Tak jest, proszę pani. Salutuję z głupkowatym uśmieszkiem. Rzuca mi ciężkie spojrzenie, potem bierze miskę, napełnia ją. Z ciężkim tupotem buciorów podchodzi do stołu i stawia przede mną naczynie. W środku są jakieś białe grudki. To kasza. Wyjaśnia, zanim zdążę się odezwać. Nie chcę słyszeć żadnego pierdzielenia, po prostu jedz. Zawsze jesteś taka promienna? Pytam i biorę łyżkę, którą podsuwa mi pod twarz. Przy tobie? Owszem. Bierze swoją miskę i siada z dala ode mnie. Nieduża wprawdzie jest, ale zawzięta. Ellie May ma pulchny tyłek, jednak drobne kości. Wzrost? Najwyżej 1,60 m. Jej grymas ma wymiar epicki. Czy właśnie zacytowałeś Szekspira? Widziałem to kiedyś na tatuażu. Kłamie. Lubię się z nią drażnić. To mnie bawi. I chyba było coś jeszcze. Drapie się w brodę. Jak to leciało? Mam. Gdy się rozzłości, potrafi dotkliwie dokuczyć. W życiu nie widziałam tego fragmentu na tatuażu. Mruczy, zerkając podejrzliwie, i zaczyna pałaszować kaszę. Odpowiadam niewinnym wzrokiem. Jemy razem w milczeniu. Kasza jest dobra. Nieźle przyprawiona, ale konsystencja budzi mdłości. Twój napój bardzo mi pomógł. Odzywam się, żeby wypełnić ciszę. Kiedyś myślałem, że lubię ciszę. Teraz nie znoszę jej z całego serca. Mój ojciec leczył tym kaca. Brzęczyk timera. Ellie May wstaje. Czuję zapach ciastek i ślina napływa mi do ust. Jak głodny pies podążam za nią wzrokiem. Obserwuję, jak wyjmuje blachę z piekarnika, układa na talerzu złocisty stos. Gdy stawia talerz na stole, rzucam się na ciastka, parząc sobie język i palce. Nieważne. Są takie pyszne. Niebo w gębie. Patrzy na mnie. Jej usta poruszają się, jakby nie wiedziała, czy się uśmiechnąć, czy skrzywić. Trzeba przyznać, ma ładne usta. Nieduże, ale jakby stworzone do pocałunków. Chcesz do tego masło? Jeszcze się pytasz? Udaje mi się wykrztusić między jednym kęsem a drugim. Wstaję, wyjmuję pojemnik, w którym, jak się okazuje, jest masło miodowe. Zabijcie mnie, jakie tu razem dobre. I robi nam kawę. Nalewa mleka do obu kubków, nie pytając, czy taką lubię. Zwykle piję czarną z cukrem, ale nie komentuje. Jeszcze zabrałaby ciastka. Przełykam kolejny kęs tej ambrozji. Jak masz na imię? Pytam. Nie mogę jej przecież nadal nazywać Ellie May. Co prawda zaraz stąd zniknę, więc to i tak nie ma większego znaczenia. A jednak chcę wiedzieć. Owszem, jest upierdliwa, ale co tu dużo mówić, zajęła się mną. Ja na jej miejscu wezwałbym gliny. Odstawia kubek i patrzy mi prosto w oczy. Liberty Bell. Zastanawiam się, czy się zgrywa, ale sądząc po bojowej minie, jest absolutnie poważna. Bardzo patriotycznie. Prycha. Bierze łyk kawy. Raczej śmiesznie. ale moi rodzice to uwielbiali, a ja uwielbiałam ich, więc... Wzrusza ramionami. Uwielbiałam. Czas przeszły. Mieszkasz tu sama? Jestem na siebie zły za to pytanie, bo spina się, a jej łagodne, szare oczy znów nabierają odcienia stali. Wstaję od stołu. Twój motor odholowano dziś rano. Mogę cię podrzucić do miasta, żebyś załatwił wszystko z mechanikiem. Ja też wstaję. Za szybko. Podłoga znów się kołysze. Hej, czekaj! Zatrzymuje się, żeby na mnie spojrzeć. A ja pierwszy raz w życiu nie wiem, co powiedzieć. Przesuwam ręką po splątanych włosach. Przypominam sobie, jak je wczoraj spłukiwała. Nie zapytasz, jak ja się nazywam? Co ja w ogóle plotę? Przecież to ostatnia rzecz, jaką chciałbym powiedzieć. Ale jestem wkurzony, że tak mnie spławia. I niech to szlak, jeśli wiem, czemu to takie denerwujące. Ogląda mnie od stóp do głowy. Powolna inspekcja, od której swędzi skóra. To nie jest wzrok pożądania. To osąd. I chyba niekorzystny dla mnie. Znów po raz pierwszy. Jej włosy lśnią w słońcu i falują, gdy stanowczo kręci głową. Nie, nie zapytam. A potem zostawia mnie z kubkiem stygnącej kawy i talerzem ciastek. Liberty. Zbyt długo byłam sama. Nie wiem, jak się zachować w obecności ludzi, a zwłaszcza tego faceta. Wczoraj był odrażający, nachlany i upodlony. Powinnam zostawić go na trawniku i wezwać policję. Oni by go zabrali, a ja spokojnie wzięłabym prysznic. Ale nie mogłam. Nie wszyscy napróci goście są źli. Niektórzy są zagubieni. Nie wiedziałam, jaki jest jego problem. Wiedziałam tylko, że nie dam rady go tak zostawić. Dlatego zaciągnęłam kolesia do łazienki i tam umyłam. Zero podtekstu seksualnego. Śmierdział straszliwie i ledwo stał, a ja byłam tak wściekła, że chętnie skręciłabym mu ten umięśniony kark. W dodatku musiałam oddać idiocie swoją sypialnię. Nie było mowy, żebym zatargała go na górę do gościnnego. Ale teraz drań budzi we mnie mieszane uczucia. Jego obecność w moim domu jest tak intensywna, jakby jednego pokoju było mało, żeby ją pomieścić. Obecność. Moja mama mawiała, że są ludzie, którzy po prostu mają to coś. I aż do dziś nie rozumiałam, o co jej chodziło. Bo choć plątał mu się język i był skacowany, nadal emanował energią. Wypełniał powietrze niczym perfumy. Osiadał na mojej skórze i sprawiał, że chciałam się o niego ocierać, żeby dostać jeszcze odrobinę tego czegoś, jakby samo przebywanie z nim i mnie czyniło kimś wyjątkowym. To wszystko wydawało się bez sensu. Ale życie rzadko kiedy ma sens. Teraz, gdy nie jest już brudny ani pijany, wyraźnie widać jego urodę. Wysoki, dobrze zbudowany, a przy tym szczupły i muskularny. Energiczny. Włosy skołtunione i opadające w nieładzie na ramiona są koloru czarnej kawy. Większość twarzy skrywa niechlujna broda, co jest irytujące. Zasłania zbyt dużo. Ale i tak wygląda na przystojnego faceta. Mocno zarysowany nos, wyraźnie kiedyś złamany, pasuje do twarzy. Wysokie kości policzkowe i kanciasty podbródek stanowią kwintesencję męskości. Czy na kogoś by to nie podziałało? I jeszcze oczy. Naprawdę piękne. Pod ciemnymi, zamaszystymi kreskami brwi lśnią niczym obsydian. I śledzą każdy mój ruch, co mnie peszy. Dałam mu kaszę, żeby przestał się na mnie gapić, ale nie pomogło. Obserwował mnie nawet wtedy, gdy pałaszował ciastka tak łapczywie, jakby nie jadł od tygodnia. Ale nie patrzył na mnie w sposób seksualny. Raczej jakbym stanowiła problem, z którym przyszło mu się zmierzyć. Ironia tej sytuacji rozbawiła mnie. Teraz już chcę, żeby stąd zniknął. Rozmowa o rodzicach przypomniała mi, dlaczego nienawidzę takich gości jak on. Najebanych kierowców, którzy narażają nie tylko siebie, ale też wszystkich na drodze. Moje życie już nigdy nie będzie takie samo właśnie z powodu pijanego kierowcy. Nie mam grama szacunku dla takich typów. Nawet jeśli cytują Szekspira i uśmiechają się słodko i zawadiacko. Nie oglądając się, biorę kluczyki. Dołącza do mnie szybko. Jego buty dudnią równie głośno jak moje. Nie skończył przeżuwać poprzedniego ciastka, a już trzyma w ręku następne. Nie, nie będę się nad tym rozpływać. Naprawdę nie interesuje cię, jak mam na imię? Woła. Biorę okulary przeciwsłoneczne. A ty co się tak tym przejmujesz? Przecież więcej się nie zobaczymy. Ściąga brwi. Zwyczajna grzeczność. Myślę, że po tamtym prysznicu wymianę grzeczności mamy za sobą. O dziwo, uśmiecha się szeroko. A jego uśmiech? O rany. Jakby słońce przebiło się przez burzowe chmury, przynosząc światło i radość. Totalnie zaskoczona mrugam i odwracam wzrok. Właśnie o tym mówię. Dźga we mnie ciastkiem, potem odgryza kawałek. Widziałaś mnie już nago. Nie mów z pełnymi ustami, to okropne. Przeżuwa skrupulatnie. Myłaś mi penisa. Stary, nie rozpędzaj się. Nie zbliżałam się do twoich klejnotów. Znowu uśmiech. W mojej wyobraźni było inaczej. I umyłaś mi włosy. Nie można myć komuś włosów i nie poznać jego imienia. To zły omen. Zły omen? Ruszam do drzwi, walcząc ze śmiechem. Nadal jesteś pijany. Trzeźwy jak świnia, Libi. Idzie za mną, prawie depcze mi po piętach. No weź, spytaj, jak mam na imię. Zatrzymuję się i odwracam gwałtownie. Mój nos jest na wysokości jego piersi. Przeszywa mnie dreszcz. Cofam się o krok. Zadzieram głowę. Gapi się na mnie trochę impertynencko, trochę czujnie, ale mówi tonem słodkim, przymilnym. No, spytaj. Boże, co za głos. Niski, mocny, głęboki. Przenika cię, może oszołomić. Gdy mówi, to brzmi jak muzyka. Nie, nie będę zwracać na to uwagi. Wpatruje się we mnie intensywnie, wyczekująco. W ciemnych oczach czai się napięcie. W mojej piersi rozlega się powolne tudum, tudum, tudum. Już bardzo dawno nie stałam tak blisko żadnego człowieka. Przełykam ślinę i udaje mi się wykrztusić. Dobra, powiedz. Ale on milczy. Zastyga. Jakby dał się podejść. Teraz nagle nieufny. Wkręcasz mnie? Śmieję się, choć wcale mnie to nie bawi. Najpierw błagasz, żebym spytała o twoje imię, a teraz zgrywasz Rumpelsztyckiego? Mruga, jakby wyszedł z transu. Bez obaw. Twoje pierworodne dziecko jest wciąż bezpieczne. Bierze wdech i wyciąga rękę. Kilian. Patrzę na jego dłoń. Duża, szeroka. Odciski na jej krawędzi i na opuszkach palców. Czyli muzyk. Zapewne gitarzysta. Przesuwam kciukiem po własnych palcach. Koleś czeka, ściągając brwi, jakbym go uraziła tym wahaniem. Więc podaję dłoń. Jego jest ciepła i mocna. Kilian ściska mnie tak, że trzeszczą mi kości. Ale chyba nie zdaje sobie sprawy ze swojej siły. Muzyk, na bank. Miło cię poznać, Liberty Bell. Ma ciepły uśmiech, trochę chłopięcy pod tą niesforną brodą. Początkowo myślałam, że jest po 30. Teraz mam wrażenie, że jest bardziej w moim wieku. 20 kilka lat. Puszczam jego rękę. No, nie wiem, czy nasze spotkanie było takie znów miłe. Racja. Ale musisz przyznać, że w celowaniu jestem niezły. Trąca mnie żartobliwie ramieniem. Przewracam oczami. Lepiej do tego nie wracajmy. Do czego nie wracajmy? Rzuca lekko, wychodząc za mną z domu. Idę do swojej półciężarówki, ale Kilian zatrzymuje mnie, bierze za łokieć. Patrzy na dom pani Cromley po drugiej stronie ulicy. Sąsiadka umarła pół roku temu. Teraz dom należy do jej siostrzeńca. Jeszcze nie widziałam tego George'a. Słyszałam tylko, że jest po 40, żonaty, ma dzieci. Chyba nie zamierzał się tu wprowadzić z rodziną. Dom znajduje się na odludziu. Na naszej wyspie, na końcu Outer Banks, nie ma nawet szkoły. Ale teraz, przed domem, stoi van z Al's Grocery. I na ganku widać wielkie pudła. Killian rozgląda się. Patrzy na rozkołysaną trawę, żółknącą u schyłku lata, na wierzchołek wzgórza i mały niebieski pasek, gdzie Atlantyk uderza o brzeg. Drapie się, jakby zaswędziała go broda. Ten dom tutaj należy do George'a Cromleya, tak? Czuję ucisk w żołądku. Tak, odpowiadam powoli. Kiwa głową i patrzy mi w oczy. Na jego twarzy pojawia się ten bezczelny uśmiech. To chyba jednak nie potrzebuje podwózki do miasta, sąsiadko. Rozdział trzeci. Killian. Podałem jej swoje imię, a ona mnie nie rozpoznała. Już tak dawno nie zdarzyło się, żeby osoba w moim wieku patrzyła na mnie jak na kogoś obcego, że teraz poczułem się dziwnie. Co za idiotyzm. Najpierw robię wszystko, żeby uwolnić się od fanów, od ludzi, którzy wiecznie czegoś ode mnie chcą, a teraz, gdy spotykam dziewczynę, która po prostu chce się mnie pozbyć, jestem wkurzony. Prycham, upijam łyk wrzącej kawy i rozsiadam się na starym bujaku. Z tego miejsca na ganku mam dobry widok na jej dom. Jest piętrowy, zbudowany z białych desek, taki jak na obrazach Edwarda Hoppera. Wyobrażam sobie, jak dawno temu jakaś nieduża starsza pani wałkowała tam ciasto. Założę się, że Liberty piecze pyszne ciasta. Ale pewnie prędzej dostałbym wałkiem w łeb, zanim zdążyłbym spróbować. Bruzda, którą mój motor wyrył w jej trawniku, nieprzyjemnie przypomina o tym, co zrobiłem. Ja pierdzielę. Jak mogłem prowadzić po pijaku? Ja, który zawsze trzymam chłopaków krótko, z dala od twardych dragów, żebyśmy nie stali się banalni, jak to ujęła wczoraj Liberty. Zabolało mnie w piersi. Mimo wielu wysiłków, nie zdołałem pomóc Jacksowi. Przed oczami stanęła mi tamta scena. Jego obrzmiałe ciało, szara skóra, białe kafelki, żółte wymiociny i zielone oczy wpatrzone w nicość. Zacisnąłem zęby. Palcami omal nie zgniotłem kubka. Ja pierdolę, pieprzony debil. W piersi ściska mnie tak, że nie mogę oddychać. Ciało domaga się ruchu. Muszę dokądś pójść, iść przed siebie, aż w mózgu pojawi się pustka. W domu naprzeciwko słychać trzaśnięcie drzwiami. Wzdrygam się, gdy gorąca kawa wylewa się z kubka. Cholera. Odstawiam go na podłogę. Wkładam oparzony palec do ust. Liberty twardo tupie na schodach. Idzie do ogródka warzywnego otoczonego wysokim płotem. Uśmiecham się lekko. Ta dziewczyna chyba nie potrafi zwyczajnie chodzić. Za każdym razem wygląda to tak, jakby miała misję siania zniszczenia. Gdy idzie przez pas słońca, jej włosy nabierają koloru przyrumienionego masła. I nagle pragnę uchwycić ten moment, utrwalić go w piosence. Spanikowany zaczynam krążyć po ganku tam i z powrotem. Powinienem wejść do domu. Tylko co potem? Uwalę się na starej kanapie w brzydkie niebieskie róże? Będę pił do wieczora? Przyjechały rzeczy. Wśród nich trzy moje ulubione gitary. Ten łajdak Scotty przysłał mi je, choć wcale nie prosiłem. Co on sobie myśli? Że będę tu komponował? Pisał nowe piosenki? Już, na pewno. Niech to szlak. Co ja tu właściwie robię? Genialny pomysł Scottiego, żeby mnie ukryć na wyspie, o której prawie nikt nie słyszał, teraz wydaje mi się idiotyczny. Trzeba było się nie zgadzać po pijaku. Może ten drań potrafi też czytać w myślach, bo w tej chwili dzwoni moja komórka, a tylko kilka osób ma ten numer. Patrzę na Libby, jak klęczy między grządkami jakichś roślin, i odbieram telefon. Ale to nie Scotty. Cześć, mordo, odzywa się Whip. Nie słyszałem jego głosu od prawie roku. Teraz to znajome brzmienie jest jak kopniak w głowę. Siadam na fotelu. Cześć! Odchrząkuję. Co słychać? Jezu, błagam, oby nie chodziło o Jacksa. Palce mi lodowacieją, krew tętni w skroniach. Biorę głęboki wdech. To prawda, że wegetujesz w jakiejś dziczy w Karolinie Północnej? Z nim wszystko w porządku? Pytam szybko. Po chwili ciszy Whip klnie. Kurde, stary, nie pomyślałem. Tak, w porządku. Wzdycha. Dużo lepiej, chodzi na terapię. Dobrze, super. Spoko, że Jacks zadzwonił, żeby mi to powiedzieć. Nie ma sprawy. Pocieram ręką twarz, przymykam oczy. To co tam słychać? Tak się zastanawiałem. Rozrzuciło nas na cztery wiatry. No wiesz... Cholera, chciałem tylko pogadać. Sprawdzić, co u ciebie. To przez Jacksa się rozpadliśmy. Rozwalił nas wtedy tak skutecznie, że do dziś się nie pozbieraliśmy. I chociaż to właśnie Jacks i ja odgrywaliśmy rolę rodziców w tym zespole, Whip był naszym spoiwem. Dałby mi w zęby, gdybym mu to powiedział. Ale był również najbardziej wrażliwy. I czułem, że teraz cierpi. Znów spoglądam na Libi. Pulchny tyłek kołysze się, gdy dziewczyna dzielnie walczy z chwastami. Prawie się uśmiecham. Ale by się wściekła, gdyby wiedziała, że ją obserwuję. Masz kontakt z resztą? Pytam Whipa. No, z Rajem. Wiesz, ogarnęliśmy trochę materiału. O, coś nowego. Do tej pory to ja i Jack spisaliśmy teksty. Prostuję się, próbując jasno myśleć. Wiem, powinienem go jakoś wesprzeć, ale trudno mi wykrzesać choć odrobinę entuzjazmu. W końcu zagaduję. Ale co, nagraliście i można tego posłuchać? Jasne. Wyślę ci, dobra? I dorzuca niby od niechcenia. Może dasz radę to trochę podkręcić? Kapujesz, trochę wzmocnić brzmienie? W sumie nie wiem, jak się z tym czuję. Nie jestem wkurzony. Cieszę się, że coś robią. Ale pojawia się we mnie chęć uniku, pragnienie ucieczki i chciałbym skończyć już tę rozmowę. Whip jednak nie odpuszcza. A może byś przyciągnął tutaj swój tyłek i popracował z nami? Znów zrywam się z fotela. Podchodzę do siatkowych drzwi, ostrożnie opieram się o nie czołem. Na razie nie. Ale pewnie niedługo. Jasne, spoko. Chyba udaje, że w to wierzy. Zdzwonimy się, rzucam. To nie musi być kłamstwo. Ale nie brałem gitary do ręki od prawie roku i nie miałem ochoty sięgać po nią teraz. Pewnie. Rozłączył się. Cisza dzwoni mi w uszach. Nie potrafię być sobą. Nie umiem już być częścią Killjohn. Mielibyśmy zacząć na nowo? Jak? Bez Jacksa? Z nim? I wiesz, nie oglądać się przez ramię, żyć w strachu, że zrobi to znowu? Ale tak naprawdę nie chodzi o niego. To ja jestem zmęczony. Brakuje mi pomysłów i czuję się winny jak diabli. Stoję na ganku, ale mam wrażenie, że nawet tu ściany napierają na mnie, przytłaczają. Powinienem wejść do środka, rozpakować się, coś zrobić. Ale stopy kierują mnie w przeciwną stronę. Znoszą z ganku i prowadzą do Libi. Pochylona nad roślinami nie podnosi wzroku, gdy opieram się rękami o ogrodzenie. Płot jest wysoki, sięga mi do podbródka. Przyglądam się, jak dziewczyna pracuje. Cisza mi nie przeszkadza. Bawi mnie, że Libi próbuje mnie nie zauważać. Nie potrafi ściemniać. Jasny przekaz wali mnie, że tu jesteś, wyraźnie świadczy, że jest inaczej i że bardzo nie chce się do tego przyznać. Uśmiecham się. W tej całej sytuacji jest coś nadspodziewanie zwyczajnego. Wiesz, zdarzyło się wiele razy, że dziewczyny przede mną klęczały, ale zwykle robiły to z radością. Prycha. Zaimponowałoby mi bardziej, gdybyś to ty częściej był na kolanach. Lubię tych, którzy dają, nie biorą. Rany. Właśnie wyobraziłem sobie, jak leży z rozsuniętymi udami i tym swoim władczym tonem mówi, co lubi najbardziej, a ja robię jej dobrze. Odsuwam się od płotu, żeby nie widziała, że mi stanął. I w sumie nie wiem, czy to ona mnie tak pociąga, czy ni stąd, ni zowąd stałem się masochistą. A co powiesz na równowagę w dawaniu i braniu? W tej samej chwili odzywa się poczucie winy. Kiedy ostatnio to ja dawałem? Zwykle siedziałem rozparty jak król. Wymyślałem teksty piosenek albo planowałem kolejny album, a dziewczyny w tym czasie mi obciągały. I nawet przez moment nie zastanawiałem się, co robiły potem, dokąd szły, gdy już było po wszystkim. Libi patrzy na mnie spod łba. Tak właściwie to co tu robisz? Nie jesteś w pracy? Dobre. Mam ochotę parsknąć śmiechem. Gryzę dolną wargę. A ty? Chyba jest wtorek. Środa. Pracuję z domu. Czym się zajmujesz? Gdybym chciała, żebyś wiedział, już bym ci powiedziała, prawda? Jesteś DJ-ką? DJ-ką? Wbija we mnie wzrok. Mówisz poważnie? Niby gdzie miałabym tu grać? W kościele? Czuję, że się czerwienię, chyba pierwszy raz w życiu. Patrzę w niebo, czy nie zaczęły spadać z niego żaby i mam rocze. No, widziałem u ciebie tyle płyt. Tak, kiwa sztywną głową. Mojego taty. Zajmował się DJ-ką na studiach. Naprawdę imponująca kolekcja. Owszem. A gitara? Pochyla się nad ziemią. Też jego. Teraz rozumiem, jak czuli się ci wszyscy dziennikarze przeprowadzający ze mną wywiady i zrobiło mi się ich żal. Ale Libi w unikach bije mnie na głowę. Czyli nie powiesz? Nie rozumiem, czemu naciskam. Chyba ta jej determinacja, żeby mnie spuścić z wodą, mnie nakręca. Raczej nie. Bierze nożyczki i ścina kilka gałązek tymianku, rozmarynu i szałwi. Moja babcia miała taki ziołowy ogródek, niedużą skrzynkę na kuchennym oknie w Bronxie. Kiedy byłem mały, prosiłem, żeby pozwoliła mi ściąć to, czego potrzebuję, a ona zawsze przypominała, żebym nie pogniótł liści. Otrząsam się ze wspomnień, zanim mnie pochłoną. No dobrze, to sam coś wymyślę. Drapię się po policzku, teraz już gładkim. Cholerna broda za bardzo swędziała w tym upale. Chyba obstawię sekstelefonistkę. Wkłada zioła do koszyka, odchyla się na piętach. Żałosne. Czy ja brzmię jak sekstelefonistka? Wiesz, że tak? Odchrząkuje, bo naprawdę słyszy, jak jej słodki głos rzuca żądania. Tak. Zdecydowanie. Marszczy brwi. Wreszcie patrzy mi prosto w oczy. Nie wiem, co zobaczyła w mojej twarzy, ale ściąga brwi jeszcze mocniej i się czerwieni. Szybko odwraca głowę w stronę grządki. Mam robotę. Będziesz tu tak stał i się gapił? Żadna butelka nie czeka, żebyś ją dokończył? Jak miło. Nie. Nigdy więcej pijaństwa. Prycha z lekką pogardą, jakby nie uwierzyła. Powinienem iść. Oglądam się na swój dom. Tkwi tam jak głaz, mocno osadzony w ziemi. Głuchy, cichy, opuszczony. Nieprzyjemne swędzenie znów daje o sobie znać. Szlak. Powstrzymuje się, żeby nie drapać. Ale Libi i tak nie patrzy. Wyrywa chwasty. Wzdycham. Mogę ci pomóc? Libi. Wciąż tam sterczy. I co mam z tym zrobić? Nie chciałam być niegościnna, a czułam, że przy każdej mojej odzywce babcia przewraca się w grobie. Uprzejmość przede wszystkim, tak mnie wychowano. A Kilian peszy mnie z kilku powodów. Tak, spodziewałam się, że jeszcze się spotkamy. W końcu jesteśmy sąsiadami. Ale nie sądziłam, że przyjdzie od razu następnego dnia i będzie zagadywał, nie przejmując się moją opryskliwością. Przypomina mi chłopaków z podstawówki, którzy ekscytowali się, że ciągną dziewczyny za włosy. Rzecz w tym, że goście z jego urodą nie zwracają i nigdy nie zwracali na mnie uwagi. Skąd to nagłe zainteresowanie? Nudzi się? Bawi się moim kosztem? Tak czy inaczej, budzi niepewność i jednocześnie intryguje. Irytujące. Gdy klęczy, wyrywając chwasty, powinien wydawać się trochę mniejszy, ale jest wręcz przeciwnie.